Minęła godzina 14, jest środa, 16 stycznia, cykliczna audycja o charakterze kulturalno-społecznym, co w regionie.pl. Joanna Czajkowska, witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o sztuce, a w tej rozmowie będzie mi towarzyszył młody artysta, adept Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Sieroszewskiego w Puławach, Daniel Antoniak.
Dzień dobry.
Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. I zanim zaczniemy naszą rozmowę na, mam nadzieję, bardzo konstruktywne tematy, chciałabym krótko przybliżyć słuchaczom ciebie jako młodego artystę, ale myślę, że krótka autoprezentacja będzie tutaj jak najbardziej na miejscu, więc oddaję ci głos.
Dziękuję. Tak naprawdę, jeżeli mam zacząć najpierw mówić o samym sobie, chciałbym najpierw przekazać to, że dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj oraz chciałbym powiedzieć co nieco o tym, co właściwie robię. Tak naprawdę, zaczynając od prostego faktu, że to jest abstrakcja, to jest to coś, co tak naprawdę wyraża mnie jako artystę i dzięki temu mogę bardziej jakby przekazać to, co w duszy mi gra, czyli to, co tak naprawdę gra wszędzie, jakby to powiedzieć. Czym się zajmuję? Zajmuję się obrazami, mandalami, które przedstawiają różnego rodzaju aspekty świętej geometrii. To jest coś, co przewija się w historii świata przez wiele, wiele, wiele tysięcy lat, chociaż nie zawsze można o tym usłyszeć. Różne rzeczy, na przykład takie jak mozaiki, czy różnego rodzaju rzeźby na ścianach w Egipcie, w piramidach też takie coś występuje. Występuje to na przykład w Indiach. Na przykład taka polska rozeta, bardzo znana na Podhalu, wiem, że ona też jest do tego odnosi się i to odnosi się do symbolu tak zwanego kwiatu życia. I on jest bardzo...
Rozpoznawalny
jest, on jest najczęściej rozpoznawalnym z tych wszystkich znaków, ale od niego odnosi się to wszystko, co można powiedzieć o świętej geometrii. No tak naprawdę to są podstawy, od tego się bierze wszystko. Ruch spiralny, ruch atomów, ruch gwiazd we wszechświecie.
Energia wszechświata.
Ruch planet, tak. Można nawet powiedzieć, że bierze się po prostu od tego nawet sam człowiek, no nie. I dlatego zacząłem się tym tak bardziej interesować, bardziej to wyrażać, uczyć się tego, bo to jest tak naprawdę wiedza, która jest tak samo w sumie praktyczna, jak matematyka, jak na przykład do muzyki to można też odnieść, bo to jest bardzo związane z harmonią oraz z częstotliwościami. Na przykład jest coś takiego jak częstotliwości solfeżowe i one się właśnie na tym nakładają, więc Tesla o tym mówił generalnie. Co mógłbym jeszcze bardzo ciekawego powiedzieć? Od tego bierze się zasadnicza rzecz, czyli że światło, coś co jest widzialne i mówiąc to bardzo obrazowo, mamy przedstawienie, graficzne przedstawienie Boga. Jest on w centrum i on chcąc wyrazić się w tej próżni, bo on tak naprawdę jest jako duch, ale nie ma tej przestrzeni fizycznej, czyli że jest próżnia i on jest w tej próżni. Chcąc wyrazić się przez to, jakby chce przejść z jednego miejsca na drugie, ale to miejsce wokół niego się roztacza i czyli musi nakreślić tak zwany okrąg, czyli jakby to mówię na to pierwszy cykl, no i on później chcąc jakby wyrazić siebie jeszcze bardziej, wchodzi w ten okrąg. I jakby zaznacza to mniej więcej w tej samej pozycji wyjściowej, z którą on wyszedł. I tworzy się tak zwana, pęcherz. Najzwyczajniej w świecie się tworzy pęcherz. Jedno koło nachodzi na drugie i od tego w sumie najprostszego wzoru wychodzi struktura światła. Jak światło generalnie rozprzestrzenia
tak
się.
Tak filozoficznie nam zaczynasz opowiadać. Chciałabym zaznaczyć tutaj, że nasze spotkanie było możliwe też i jest w jakiś sposób efektem twojej wystawy, która miała miejsce w listopadzie w ubiegłym roku i odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Sieroszewskiego. Czy jeszcze można oglądać tę wystawę?
Nie, już nie można. Ona się zakończyła z końcem poprzedniego roku w grudniu. I trzeba będzie czekać właściwie to na następne
prace, na następne ekspozycje.
Tak.
Ale wystawa była również możliwa dzięki temu, że uczestniczysz w zajęciach artystycznych, w zajęciach plastycznych. I przybliżmy może słuchaczom charakter też twojej działalności i charakter tych zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury. Jak długo jesteś z tą placówką związany? Co dała ci ta współpraca? Bo sam fakt wystawy już jest takim wymiernym efektem.
Tak, właściwie do tej placówki uczęszczałem od 2014 roku. Najpierw uczęszczałem na zajęcia teatralne przez 2 lata. Po roku, w 2015, zacząłem uczęszczać na zajęcia plastyczne. Chociaż z początku to było takie przychodzenie raz na jakiś czas, żeby, nie wiem, żeby po prostu spotkać się z ludźmi, żeby coś po prostu porysować, i to było tak. No można powiedzieć, że tak się w sumie to zaczynało. No,
tak
nie miałem,
spontanicznie.
Tak spontanicznie, po prostu nie mogę tego określić tak, że ja wiedziałem wtedy rzeczywiście, że zacznę iść tą drogą tak naprawdę.
Zaczniesz interesować się grafiką i w tym się realizować.
Tak, tak. Jestem związany z tą placówką do tego momentu. Chodzę na zajęcia mojej Ani Bachanek, mojej jakby...
Instruktorki
właśnie, dziękuję. I ona bardzo mnie wspierała w fakcie przedsięwzięcia tej wystawy.
Ile prac było pokazywanych?
15, tak mi się wydaje. Tak naprawdę zajmuję się w sumie malowaniem już od 1,5 roku praktycznie i do tej pory udało mi się namalować ze 30 prac.
Twoje prace, jak sam mówisz, są wyrazem pewnego światopoglądu, pewnej filozofii, ale jednocześnie ta geometryzacja jest próbą uporządkowania rzeczywistości i takim trendem, który jest popularny coraz bardziej w sztuce. W sztuce współczesnej oczywiście. Czujesz się już takim artystą, który być może wkracza na taką drogę nowoczesnej sztuki, new art.
No i można tak rzeczywiście powiedzieć. To w sumie ma odwzorowanie tak naprawdę nie tylko w samej sztuce, chociaż przez sztukę sam najlepiej się wyrażam, ale to też tak naprawdę z biegiem czasu będzie się wyrażać na przykład w nauce oraz w innych dziedzinach nauki.
Co najchętniej inspiruje cię do malowania? Co najczęściej inspiruje cię i po jakie motywy sięgasz? Bo jest, ten motyw przewodni to jest mandala oczywiście, ale są też jeszcze inne motywy i jest odpowiednia też gama kolorystyczna. I nieprzypadkowa.
No właśnie, nieprzypadkowa. Tutaj właściwie bardziej takie praktyczne inspiracje, skąd mógłbym brać, tak naprawdę są ze świata oraz tego, co mi przyjdzie do głowy w mojej wyobraźni, bo tak naprawdę tworząc obrazy, próbuję je w jakiś sposób, tak jak właśnie pani powiedziała, uporządkować po prostu pewną wiedzę oraz coś, co jest we mnie, i próbuję to przelać na papier. I to jest właśnie coś, co wychodzi rzeczywiście spontanicznie, tak?
A gama kolorystyczna. Jakie kolory najchętniej pojawiają się w palecie barw?
Praktycznie wszystkie, oprócz czarnego z reguły.
A dlaczego nie ma czarnego? Ja zauważyłam zieleń, zauważyłam kolor różowy, żółty, pomarańczowy, bardzo energetyzujące kolory.
Znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie pojedyncze obrazy, to ja stosuję czarny z reguły, ale w większości przypadków najczęściej brakuje mi na przykład białej, suchej kredy, bo po prostu brakuje jej, bo zużywa się jej najwięcej. Nie mam jakiegoś takiego przyzwyczajenia do tego koloru czarnego, bo zazwyczaj mi się kojarzy z czymś takim, jakby czegoś brakowało. Jakby było pusto gdzieś, albo...
Taka nicość
bym powiedział. Takie coś, co albo życie odbiera, albo coś, przez co staje się po prostu takie zwyczajne, normalne, monotonne.
Czyli artysta musi mieć kolor, musi mieć barwę.
I formę.
I formę. A ta forma musi być w jakiś sposób uporządkowana. Próba uporządkowania świata to jest jedna cecha, która swój grafik przebija, a druga kwestia to jest pewnego rodzaju cykliczność. Taka fala powracająca, coś, co jest wpisane w pewną powtarzalność, w pewną cykliczność egzystencji, i to uspokaja.
Tak, uspokaja. Nawet w samym graficznym przedstawieniu mandali pojawia się po prostu ta cykliczność, że to można porównać to na przykład do zegara albo do koła. To jest nawet najprostsze wyjaśnienie tego, że rzeczywiście czas jest w ruchu i no, nie da się go zatrzymać.
Ale można go uporządkować. Czy masz swoich ulubionych artystów? których pracę oglądasz i którzy w jakiś sposób może wpływają nie bezpośrednio, tak, ale nawet pośrednio.
Znaczy tak, znam dwóch artystów tak naprawdę. Jeden jest generalnie znany i wiem, że prowadzi wystawę oraz ma swoje własne muzeum. On mieszka w Ameryce i nazywa się Alex Gray. Drugą artystką Lucy się nazywa, chociaż nie znam jej nazwiska tak naprawdę. Ona ma
pseudonim.
Bardzo... Lucy Delic. Po prostu, no. I ona też tworzy takie zazwyczaj obrazy. Oboje artystów, na nich się odwzorowuje i tworzy oczywiście takie obrazy psychodeliczne, bo inaczej się tego nazwać nie da. I ona tak naprawdę bardzo często w swoich obrazach też pokazuje rolę matki. Rolę matki jako bogini, rolę natury w tym. I ona bardzo to w taki sposób, bardzo ładny. Dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra artystka, jeżeli chodzi o to, ale Alex Gray rzeczywiście przebija wszystko. On bardzo jakby dużo tego wszystkiego, dużo takiej rzeczywiście tej duchowości wlewa w te obrazy i ludzie naprawdę mogą to kontemplować. To ja się do nich nie umywam.
Może na razie, ale czas pokaże. Jak sądzisz, czy sztuka może pełnić rolę terapeutyczną w dzisiejszych czasach i czy tego typu grafiki, które ty tworzysz, mogłyby pretendować do takiej roli?
Zdecydowanie się z tym zgadzam. Nieraz usłyszałem, że moje obrazy są swego rodzaju takim jakby działają tak terapeutycznie i mogą pomóc ludziom w kontemplacji, w przezwyciężeniu pewnych trudności. To też wiąże się tak naprawdę z pewną intencją, że obraz też, żeby stworzyć obraz, też się wiąże też pewna taka intencja, żeby stworzyć go, jakiś pewien zamysł. I tak samo też odnosi się do ludzi, którzy chcą odnieść się też swoją własną intencją do czegoś i to też bardzo pomaga na przykład w tworzeniu, jakby ktoś chciał po prostu stworzyć dla kogoś obraz intencji, taki właśnie też wiąże się właśnie ta intencja z tym kreowaniem takiej
rzeczywistości,
tej takiej, znaczy no nawet uleczającej, takiej, leczącej takiej przestrzeni, takiej jak terapeutycznej, tak?
A ciebie uspokaja tworzenie, grafik?
Przede wszystkim mnie to satysfakcjonuje. I rzeczywiście uspokaja, ale bardziej mnie to po prostu satysfakcjonuje, że mogę wyrazić po prostu jakieś pomysły. Chociaż przyznam się, że nawet ludzie, mówiąc mi o tym, rzeczywiście jakoś pomagają mi w tym, ale tak naprawdę chciałbym po prostu kiedyś stworzyć coś dla kogoś, kto by powiedział mi, namaluj mi coś rzeczywiście, bo to jest dobre i ja się na to, rzeczywiście daje mi to takiego większego kopa, żeby się po prostu postarać o to.
A jak sądzisz, czy ucieczka w formy abstrakcyjne współczesnych artystów to też rodzaj buntu przeciwko takiej przeładowanej trochę rzeczywistości w sztuce i takiemu chaosowi, który ogarniał?
Ja myślę, że to jest jeden z efektów właściwie tego przesycenia się tą rzeczywistością, tego jakby próba odzwierciedlenia czegoś, co tak naprawdę było z nami od zawsze, tylko że w dzisiejszych czasach zostało to po prostu zapomniane i bardziej się skupiliśmy na takim życiu, można powiedzieć, no takim bardziej globalnym, nowoczesnym. To jest takie...
Przesyconym
szczegółami, ale tak naprawdę to jest też stanowi po prostu swego rodzaju wyzwanie w tym wszystkim, żeby móc się jakoś tak wyrażać bez skrępowania, uczyć się tego i nawet mimo, że ktoś mówi, że źle robisz czy coś takiego, to tak naprawdę nie brać sobie tego do serca, bo każdy ma swój własny styl tworzenia i tworzy tak naprawdę to, co chce.
Czym prostszy przekaz, tym bardziej trudniejszy do interpretacji dla odbiorcy. Czy to prawda? Chodzi mi o sztukę. Czym większy minimalizm w sztuce, tym trudniej odczytać intencje autora.
No, właściwie to można potraktować to jako coś takiego, że rzeczywiście w pewnym momencie może być tak, że człowiek zatraca tą prostotę i że tak naprawdę nie wie, jak do niej wrócić i dlatego grzęźnie w tym, co sam poznał. I jest mu łatwiej, tylko że jak dochodzisz do tego momentu, gdzie musi dojść do tej prostoty, to jest mu o wiele trudniej po prostu wrócić do czegoś, co było po prostu sensem jego tak naprawdę, bo to jest takie jak to jest jakby ta esencja tego, że jest ta prostota i rzeczywiście można ją wyrazić w sposób prosty, jak kropka i linia, tak naprawdę może mieć to też wielorakie znaczenie, więc Więc można powiedzieć, że zarazem i tak, i nie. W zależności jak człowiek myśli, czy chce tą głębię znaleźć w tym, czy rzeczywiście chce potraktować to, że jest właśnie tak po prostu, bo tak człowiek widzi, to nie. I nie bierze niczego pod uwagę więcej, więc...
Bo najłatwiej jest odbierać takie dzieła sztuki, takie rysunki, takie fotografie, które przedstawiają realistyczne ujęcie. My rozmawiamy o pewnych formach abstrakcyjnych, które wymagają refleksji, pewnego zaangażowania i własnej interpretacji, chociaż jak słucham cię, to popierasz to wszystko pewnymi takimi dowodami filozoficznymi, naukowymi. Odwołujesz się do pewnych elementów, które od wieków tworzyły różne nurty w sztuce i budowały wręcz kultury wschodu, czy kultury chociażby starożytności.
Generalnie kultury całego świata tak naprawdę, bo to ma odzwierciedlenie generalnie na globalną skalę. Nie da się tego ukryć i nie da się temu zaprzeczyć tak naprawdę.
Czy oprócz grafiki jest dla ciebie coś interesującego w malarstwie, jeśli chodzi o inne techniki?
Na przykład jest coś, co bardzo chciałbym opanować, ale tak naprawdę... Lepiej mi jest opanować umiejętność tak naprawdę będąc z ludźmi, żeby ktoś mógł powiedzieć, że możesz zrobić tak rzeczywiście i chodzić na zajęcia, niż na przykład być takim samoukiem, to taki światłocień. Bardzo mnie interesuje światłocień i chciałbym po prostu bardziej podążyć w tym kierunku, żeby móc tworzyć jakieś bardziej takie struktury trójwymiarowe, żeby móc po prostu tworzyć bardziej taką głębię obrazu, która by oddawała z jednej strony może prostotę rzeczywiście taką, że proste elementy, a z drugiej strony po prostu przesiedzieć nad tym długi czas i zrobić coś, co rzeczywiście byłoby wow. Po prostu wow.
Czyli chciałbyś doskonalić swój warsztat, opierając się na elementach, które od właściwie XVI-XVII wieku już towarzyszyły artystom. Czyli cały czas jest ten niepokój twórczy, który popycha do dalszej działalności. Danielu, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Trochę inną może rozmowę niż rozmowy, które pojawiają się w audycji Co w regionie.pl, aczkolwiek myślę, że dała ona do myślenia wielu słuchaczom, też pod kątem rozwoju swoich zainteresowań, pewnego rodzaju pasji właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury, bo tak jak sam stwierdziłeś, to było to miejsce, które cię rozwinęło, uporządkowało.
Nawet zatrzymało mnie to miejsce.
Zatrzymało, uporządkowało twoje myśli artystyczne, twórcze i też dało ci przestrzeń do ekspozycji. Życzę innych wystaw w innych miejscach, puław lub nie tylko, i przede wszystkim rozwoju, konstruktywnego rozwoju tej pasji. Przypomnę, że moim gościem był Daniel Antoniak, młody, początkujący grafik, aczkolwiek bardzo mocno zaangażowany w swoją działalność. Zapraszam na muzyczną przerwę, a po niej kilka informacji kulturalnych.
Radio Puławy 24. Z nami do wiosny. Z nami do wiosny.
Nie wydaje mi się, żebyś ty mogła dla mnie zmienić się. Nie wydaje mi się, żebym ja był przy tobie i jaki chcę. Czy lepiej wiodłoby się nam, gdybyśmy byli tacy sami? Gdzie ja tam ty, gdzie ty tam ja? Po co nam do tego ciała? Choć wojny nie ma żadnej między nami, lecz w pokoju sam wybiegnę, nie zabiorę cię. Będę gonił latawcę przez 7 gór i rzek, będę swych marzeń krawcem, nikt nie zatrzyma mnie. Choć wojny nie ma żadnej między nami, lecz w pokoju sam wybiegnę, nie zabiorę cię. Będę gonił latawcę przez 7 gór i rzek, będę swych marzeń krawcem, nikt nie zatrzyma mnie. Nie wydaje mi się, żeby król zechciał przegrać za mokier. Nie wydaje mi się, żeby Mars na orbitę Wenus wszedł. Więc po co stawiać to?
wracamy po muzycznej przerwie z rekomendacjami kulturalnymi o imprezach w mieście i regionie. Już dziś o godzinie 18 w Bibliotece Miejskiej w Puławach rozpocznie się wernisaż prac Katarzyny Filipczak, puławskiej artystki specjalizującej się m.in. w technice malowania pastelami. Wciąż nie milkną echa świątecznego kolędowania. Gminny przegląd kolęd i pastorałek odbędzie się 20 stycznia o godzinie 19 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Lipowej 6. Również 20 stycznia o godzinie 16 Opolskie Centrum Kultury zaprasza na koncert laureatów 18 Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Polska Kolęda. Gościem specjalnym będzie Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego Jawor. 26 stycznia w następną niedzielę Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza na godzinę 16 do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na wspólne kolędowanie z przedstawicielami rodziny Czartoryskich. Jest to już druga edycja takiej niecodziennej, jeszcze świątecznej tradycji kolędowania. Kolędowanie z rodziną Czartoryskich uświetni Zespół Pieśni i Tańca Powiśle imienia Kazimierzy Walczak. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 22 stycznia we wtorek rozpocznie się wystawa pokonkursowa na bożonarodzeniową szopkę przestrzenną w ramach 24 Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd. Wystawa potrwa do 31 stycznia. Zaś od jutra 17 stycznia będą odbywały się prezentacje konkursowe w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2019. Potrwają również 18, 21, 22 i 23 stycznia. Zaś koncert laureatów przewidziany jest na 27 stycznia. I jeszcze jedna propozycja na weekend dla fanów zespołu Farbenlehre. Formacja wystąpi w najbliższą niedzielę w klubie Pewex Art and Music o godzinie 19. Występ odbędzie się w ramach trasy koncertowej promującej płyty zespołu Stacja Wolność. I tą informacją kończymy audycję cowregionie.pl. Przypomnę, że program powstaje pod patronatem Starostwa Powiatowego w Puławach, Aleja Królewska 19. Kolejne wydanie audycji już za tydzień. Dziękujemy za uwagę. Joanna Czajkowska, Maciek Saran, realizator audycji. Do usłyszenia.